Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski za konsoletą program zrealizuje. Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy serdecznie prawie do godziny 13, jak zwykle nasz program. 510-37-36, numer telefonu do naszego studia. Sławek i ja czekamy na Państwa zgłoszenia. 510-37-32, czujny numer i mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Z nami pierwszy gość, bardzo szybko, pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta. Dzień dobry, panie Piotrze, witam serdecznie.
Dzień dobry.
To już wiemy o rozległej awarii systemów informatycznych. Praktycznie nie działa Biuro Obsługi Interesantów i Urząd Stanu Cywilnego. Panie Piotrze, to informacja dla naszych słuchaczy, żeby właściwie nie iść do Biura Obsługi Interesantów, nie robić tam zamieszania, bo wielu spraw nie załatwimy. Proszę wymienić, jakich spraw dzisiaj nie uda się na pewno załatwić?
No ogólnie dostaliśmy informację z Wytwórni Papierów Wartościowych, która tutaj akurat obsługuje pion komunikacji, że wszelkie usługi dostarczane w ramach systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców są niedostępne. No czyli nie mamy dostępnych żadnych usług związanych z wydawaniem praw jazdy, rejestracją pojazdów. Te usługi są w tej chwili niedostępne. No i rozumiem również od kolegów z Urzędu Stanu Cywilnego czy z referatu dowodów osobistych, gdzie rejestr dowodów osobistych ani baza PESEL, czyli ewidencja ludności nie jest dostępna. No bym powiedział, to jeżeli ktoś oczekuje załatwienia sprawy od ręki, to niestety tej sprawy nie załatwi.
No w tej chwili to właściwie chcemy zachęcić naszych słuchaczy, żeby powstrzymali się z załatwianiem swoich spraw dotyczących samochodów wszelakich, także spraw dotyczących dowodów osobistych i numerów PESEL. Czym można udać się do Biura Obsługi Interesantów bez
chyba
problemów?
Że ktoś na przykład nie zamierza się poruszać natychmiast tym samochodem i może komplet dokumentów zostawić wraz z wnioskiem, no to oczywiście kancelaria taki wniosek przyjmie. Jak tylko system ruszy, to zabierzemy się za załatwienie takiej sprawy. No może ktoś nie jest pewny co do prawidłowości dokumentów, możemy sprawdzić te dokumenty. Jeżeli ktoś potrzebuje jakiegoś urzędowego potwierdzenia, że starał się załatwić sprawę, a w urzędzie to było niemożliwe, to oczywiście takie zaświadczenie bezpłatnie wystawimy, jeżeli ktoś by takie potwierdzenie tego faktu potrzebował. No ale rozumiem, że wszelkie służby, również te kontrolne w przypadku komunikacji, policja drogowa również o tej awarii wie i również policja nie jest w stanie się skontaktować z typikiem.
Tak, panie Piotrze, ale takie potwierdzenia, nawet jeżeli policja i inne służby o tym wiedzą, to takie potwierdzenie urzędowe czasami jest po prostu niezbędne.
Także oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje, normalnie zaświadczenie ma swoją opłatę. Tutaj będziemy bezpłatnie wystawiać takie zaświadczenia, jeżeli ktoś potrzebuje, bo to jest oczywiście jakby wina administracji publicznej, że ten system nie działa. No nie mamy komunikatu, kiedy będzie działać. Wpłynęła do nas z Warszawy o 8:47, patrzę, taki komunikat poprzez system zamawiania praw jazdy. Wpłynął komunikat, że jest awaria sieciowa i następny komunikat będzie ogłoszony natychmiast po przywróceniu normalnego działania. No jak dotąd już minęło trochę tych godzin. Nowego komunikatu jeszcze nie było.
Czekamy cały czas. Z czym do Biura Obsługi Interesantów można dzisiaj przyjść bez problemu, da się załatwić?
No więc właśnie mówiłem, sprawdzenie dokumentów, no może ktoś już wcześniej złożył jakiś wniosek i tylko chce coś odebrać, jakieś postanowienie, decyzję, no to oczywiście wydamy. Więc
a inne sprawy nie dotyczące aut, na przykład, nie wiem, budowlane, meldunkowe, tego rodzaju?
No, jeżeli coś by trzeba zmienić w tych bazach danych, czyli kogoś tam wpisać czy ewidencji ludności, czy do ewidencji pojazdów, czy ewidencji kierowców, no to już niestety nie. No po prostu trzeba się wstrzymać. No my, jeżeli chodzi o komunikację, prawa jazdy, rejestrację, no mieliśmy taką awarię tego samego systemu CEPiK, jak pamiętamy, w listopadzie zeszłego roku, kiedy ten CEPiK 2.0 miał ruszyć i nie ruszył, i też żeśmy przez pierwszy dzień w ogóle nie mogli pracować, a później z takim spowolnieniem pewnym, no ponieważ to już jest szersza awaria, więc sądzę, że no, nawet gdzieś tam komunikat był, że w Ministerstwie Cyfryzacji powołano sztab kryzysowy, więc sądzę, że ta sprawa rzeczywiście no, powinna być szybko naprawiona.
Dobrze, panie Piotrze, w takim razie czekamy na kolejny komunikat, kiedy już będzie można do Biura Obsługi Interesantów przyjść i załatwiać bezproblemowo
tak jest,
sprawy.
Zaraz mam poprzez nadzieję... biuro prasowe poinformujemy tak. Państwa, Radio Szczecin również.
Dobrze. Pan Piotr Gonerko, zastępca dyrektora Biura Obsługi Interesantów. Dziękuję za rozmowę, panie Piotrze.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do widzenia.
W czasie reakcji teraz wybieramy się na remontowany odcinek drogi A6. Prosiliśmy cały czas i prosimy, ponawiamy tę prośbę do naszych słuchaczy, do kierowców, żeby nam relacjonowali, co dzieje się na remontowanej A6. Wiemy już na pewno, że 15 czerwca, a to już tuż, nie zostaną otwarte dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Tak miało być, tak było w umowie z wykonawcą tego remontu, z firmą Energopol. Wykonawca został zobowiązany w tej umowie do wykonania tych dwóch jezdni po dwa pasy, tak aby na czas sezonu letniego, wakacyjnego trochę rozładować korki, które zwykle na szóstce się tworzą. Tak się nie stanie, to już wiemy. Wiemy również, że w umowie nie ma żadnych zapisów dotyczących ewentualnych kar za niedotrzymanie tego terminu. No i usłyszeliśmy także od przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że prawdopodobnie uda się te dwie jezdnie po dwa pasy w każdą stronę otworzyć pod koniec czerwca i będzie to także skorelowane z otwarciem drogi numer 142, czyli Chociwelki. No a Państwa relacje z tak zwanej patatajki brzmią tak.
Dzień dobry, kierowca Zbyszek. Stan remontu naszej patatajki, obecnych na budowie 8 osób, pracujących 5. Odcinek odbudowanego wiaduktu, tam gdzie ma być kładziona jeszcze ponoć w tym miesiącu nawierzchnia. Godzina 13:20, poniedziałek. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś zobaczył, jak w innych krajach ludzie pracują przy budowie drogi, na przykład na Dalekim Wschodzie. Pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon i jeszcze mail. Dzień dobry, ja właśnie w sobotę wracałem z nadmorza o godzinie 13 na remontowanym odcinku autostrady, tej betonowej, pracowały 4 osoby. Liczyłem, bo był korek, pozdrawiam. 4 osoby w sobotę to i tak dobry wynik. Ciekawe, czy rzeczywiście ten koniec czerwca uda się dotrzymać i czy dwie jezdnie po dwa pasy ruchu zostaną otwarte, a 22 czerwca kończy się szkoła i dzieci ruszą nad morze samochodami z rodzicami i będą korki, jak się nie uda. Cały czas prosimy o komentarze w tej sprawie, obserwacje państwa, obserwacje kierowców. Pan Przemysław do nas zadzwonił. Dzień dobry, panie Przemysławie, halo.
Witam serdecznie. Dzień
witam.
Słuchaczy, witam państwa. W czwartek miałem możliwość, jechałem do Gdańska, także za dnia, także obserwowałem plac budowy S6 na naszym odcinku tutaj, na powiem kolokwialnie szczecińskim i w dalszych odcinkach łącznie do Sianowa, bo to do Sianowa ta S6 jest na tym etapie budowana. Także to są dwa różne światy, to co poprzednik wspomniał, kilku panów wchodzących i tak było. Tak było o godzinie 15 w czwartek, kilku panów chodziło rozrzuconych co kilkaset metrów, gdzieś tam jakiś jeden spychacz, natomiast 20 minut później, jadąc już na wysokości przed Nowogardem, to plac budowy naprawdę aż miło było patrzeć, nie mówiąc, nie wspominając o tym, że sama organizacja, zmiana, oznakowanie teraz tego pasa dwukierunkowego, który jest po prostu beznadziejne. Słupki przymocowane jakimiś workami z piaskiem, porozrzucane. Dziwię się, że po raz kolejny Energopol dostał zlecenie na wykonanie tak ważnej, strategicznej drogi dla naszego tutaj miejsca.
Dziękuję panie Przemysławie za komentarz i pan Sławomir zadzwonił. Halo?
Witam panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Kłaniam się.
Sławek
z tej strony. Panie redaktorze, ja tam się akurat męczę, bo jeżdżę w stronę swojej strony Maszewskie, tamtędy. Ale powiem panu, wszystko to, co tutaj kierowcy, słuchacze radia Szczecin i Saturakcji mówią, to jest 100% prawda. Ja to oglądam minimum 2 razy dziennie, ponieważ wracam i jadę na Szczecin do pracy. Ale panie redaktorze, no nie oszukujmy się, jakby pan by nie miał żadnych kar, to pan by się spieszył, by pan zatrudniał dodatkowych ludzi i tam spinał się, żeby to wszystko działało, żeby ulżyć nam biednym kierowcom. Nie, oni kar nie mają, to może w czerwcu. W przyszłym roku mogą otworzyć, przecież kar nie ma. To to są za umowy. Jak ja jako przedsiębiorca malutki, mała mikrofirma podpisuję jakieś umowy, to mam takie mocne kary w jakiejś użyteczności publicznej, że coś tam popsuję, czy coś wstrzymam, jakiś system, nie wiadomo, to ja bym musiał dom sprzedać. A tutaj no to jakie to są, kto to podpisuje umowy, powinno się tym się zająć jakieś, nie wiem, no może nie komisja sejmowa, śledcza, ale ktoś powinien się temu przyjrzeć z miasta, jak się podpisuje umowy, bez kar, czyli firma, która robi tą, ten federalny kawałek, może ją oddać za rok. No tak czy nie?
Nie, no nie zupełnie nie tak, ponieważ mowa była o braku kar tylko za niedotrzymanie tego terminu, czyli takiego wcześniejszego terminu, otwarcia dwóch jezdni po dwa pasy na czas sezonu letniego.
Ale widzi pan, tam ludzi pracuje, naprawdę. No,
to jest zupełnie inna sprawa i właśnie o te informacje i o te spostrzeżenia państwa prosimy. Dziękuję panie Sławku za telefon.
Kłaniam się
również szerokiej. Mimo wszystko, drogi, życzę. Cały czas ten apel ponawiam. Czujny telefon do państwa dyspozycji. Może już do programu, do studia proszę w tej sprawie nie dzwonić dzisiaj, ale pod czujny numer jak najbardziej zachęcamy. Dzwonienie zawsze mile słyszane jest przez nas. Pisanie również w sumie, jak państwo chcą pisać, to proszę bardzo, tylko ponawiam swój apel krótko i z numerem telefonu najlepiej na końcu swoim, gdybyśmy chcieli rozwinąć temat. Teraz komentarz do sprawy Spłoni. Na ulicy Pyrzyckiej Zwik kopie. Wczoraj na ten temat rozmawialiśmy z panem Piotrem Dykiertem z Zwiku. No i komentarz otrzymaliśmy.
Dobry, stały słuchacz Bartosz. Ja słucham teraz czasu reakcji tego pana Piotra, który opowiada, jak to wszystko w porządku jest na drodze w Płoni. No nic nie jest w porządku i nie trwa to 2 tygodnie, tylko 6 tygodni. No ten pan pięknie mówi, ale wszystko co mówi to jest niezgodne z prawem. Z prawdą. Pozdrawiam.
Dziękujemy za komentarz. 510, 37 i 32. Proszę obserwować, co dzieje się na Pyrzyckiej w Płoni i dzwonić do nas dalej. Monitorujemy te wykopki z Wiku. I jeszcze historia z pętli, nowej, pięknej pętli tramwajowo-autobusowej na ulicy Kwiatowej na Gumieńcach.
Witam, mówi Natalia ze Szczecina. Ja mam takie pytanie, czy kierowcy tramwajów mogą załatwiać swoje prywatne sprawy w czasie pracy? Jest taka sytuacja, że tramwaj na Gumieńcach powinien odjechać 8.51. Pani kierowca z siatką zakupów przyszła 8.53, po czym jak ruszyła, skasowaliśmy bilet, jest 8.54. To naraziło nas na przesiadkę na Karola Miarki, na spóźnienie. I spóźniłam się z dzieckiem na właśnie tą przesiadkę, bo byliśmy na Karola Miarki 9.03 w momencie, kiedy powinien być 8.57, a 9.03 odjeżdża 67. Dziękuję.
No wszystkie dane w tym telefonie są. Czas, miejsce akcji, numer boczny mamy chyba nawet tutaj zapisany tego tramwaju. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, proszę, jeżeli państwo nas słuchają w tej chwili, proszę to zanotować i sprawdzić, czy rzeczywiście tam motornicza robiła zakupy. To oczywiście nie mamy nic przeciwko temu, żeby robiła. Dlaczego nie? W końcu tramwaj stoi na pętli, jest chwilę na oddech. No ale jeżeli tramwaj miałby się z tego powodu spóźniać, to już jest coś nie w porządku. No a naszych słuchaczy i tę panią, która zatelefonowała, dziękujemy oczywiście za telefon pod czujnym numerem, to także zachęcamy do kontaktu z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego. Teraz nasz kolejny gość, pan Zbigniew Wolny z Polskich Linii Kolejowych. Dzień dobry panie Zbigniewie, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od dworca głównego w Szczecinie, tam remonty. Remonty. Ostatnio byłem, rzeczywiście miałem problemy z dotarciem na peron czwarty, ale byłem sam, bez wózka, bez roweru. Była także pani mieszkanka Goleniowa. Chciała wysiąść na dworcu głównym w Szczecinie i zrobiła to, żeby razem z dziećmi odwiedzić wielkie żaglowce, nie tylko wielkie, które przypłynęły na dni morza i zadzwoniła później do nas.
Dzień dobry. Właśnie chciałam powiedzieć, że będąc w sobotę z dziećmi, z małymi dziećmi, plus do tego wózek oczywiście, jeszcze trochę małych dzieci, byliśmy na Dniach Morza. Jechaliśmy oczywiście pociągiem. Pociąg super, klimatyzacja, super jazda pociągiem. Zostawiliśmy samochody, żeby właśnie się nie tłuc po tych wszystkich korkach. No i do czego zmierzam? Dworzec kolejowy, porażka. Dworzec kolejowy w Szczecinie, porażka, beznadzieja. Nie wiem kto to jakieś tam pomysły ma, nie chcę nazywać po imieniu jakie. Czwarty peron, dostać się na czwarty peron i nawet na trzeci z wózkiem i z małymi dziećmi, duży wózek na kółkach i w ogóle. Powiem, że no nie wiem, tam koszmar, nie ma jak w ogóle się dostać. Matka z dzieckiem musi ten wózek w jakiś sposób wnosić po tych koszmarnych schodach, to chyba jest dla alpinistów. turystów, a nie dla ludzi. Tam nie idzie w ogóle w stanie tego wózka wciągnąć. Może jakiś podjazd by zrobili. Dworzec się rozwija, ale jest jakiś beznadziejny. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon, pan Zbigniew Wolny. Tam prace trwają i chyba mamy dobre wiadomości dla mam z dziećmi, z wózkami, ale także dla rowerzystów, bo otrzymaliśmy podobnego maila w podobnym tonie. Pan z rowerem miał problemy z dotarciem na peron czwarty. Panie Zbigniewie, prace trwają, tak?
Tak, intensywne prace trwają na stacji Szczecin Główny. To już jest kolejny ciąg tych prac prowadzonych przez Polskie Linie Kolejowe S.A. W 2019 roku pasażerowie w pełni skorzystają z tej modernizacji i z funkcjonalnej i pozbawionej barier architektonicznych stacji. Mogę wszystkich uspokoić, również panią, która dzwoniła do państwa, że peron czwarty zostanie odpowiednio zaopatrzony w te wszystkie elementy, które są potrzebne, aby można było z wózkiem, czy z wózkiem inwalidzkim, czy z dużą walizką spokojnie dostać się na peron.
Czyli po prostu będzie winda.
Będzie modernizowana stara kładka. My takiej nomenklatury używamy, ta, która istnieje. Ona będzie również zadaszona i zejście na perony schodami będzie również zadaszona. Ten peron czwarty szczególnie będzie również zadaszona oraz będzie zaopatrzona te zejście w odpowiednią windę, która spokojnie dowiezie pasażerów.
I to będzie w 2019 roku. Jeszcze ten sezon musimy się trochę pomęczyć, jeżeli korzystamy z peronu czwartego. Tym bardziej, że jeszcze tam są obchody, bo trwa remont, więc są pewne trudności z dotarciem w ogóle na peron czwarty.
Intensywne prace, jak powiedziałem, trwają. Są oczywiście wszystkie ścieżki dojścia wydzielone odpowiednio. Możemy tylko w tej chwili przeprosić za pewne niedogodności, ale ja myślę, że ten 2019 rok już jest blisko. Wszystkie prace zostaną odpowiednio zrobione, zrealizowane. Wykonawca pracuje zgodnie z harmonogramem w tej chwili.
Teraz kolejne pytanie. W naszym programie gościł pan Andrzej Hańko, dyrektor Polregio, a mówiliśmy o pociągu błękitny, który w sezonie ma kursować ze Szczecina do Świnoujścia i z powrotem, no i oczywiście wozić wczasowiczów chętnych do wypoczynku na plaży. Pociąg na razie nie będzie kursował. Fragment wypowiedzi pana Andrzeja, posłuchajmy.
Rzeczywiście jest problem błękitnego przez najbliższe 2 tygodnie, czyli w ten weekend i w następny, ponieważ od 23 czerwca błękitny będzie jeździł codziennie. Dla nas byłoby łatwo, my moglibyśmy w ten weekend już go uruchomić. Niestety regulamin sieci, zarządca infrastruktury chyba dyskryminuje trochę przewoźników pasażerskich, ponieważ zakłada zgłoszenie kursowania pociągów na 40 dni przed jego uruchomieniem.
No i właściwie to jest pytanie, panie Zbigniewie, dlaczego aż 40 dni wcześniej trzeba zgłosić?
Ja myślę, że dyrektor powinien znać wszystkie przepisy, które obowiązują w tych sprawach. My jako Polskie Linie Kolejowe działamy i musimy działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami. I działamy transparentnie. To wszystko jest ujęte w tym tak zwanym regulaminie sieci dotyczących pociągów pasażerskich, tak zwanych handlowych, czyli ogólnodostępnych. O tym 40-dniowym terminie mówi ustawa o transporcie kolejowym. Ja zacytuję, wymienię te części tej ustawy, które o tym mówią. To jest rozdział 6, artykuł 30, punkt 8 i 9, które mówią, że w takich przypadkach obowiązuje 40-dniowy okres wnioskodawcy, aby uzyskać rozkład jazdy. Tak zwany indywidualny rozkład jazdy to nie są pociągi, które są ujęte w ogólnym rozkładzie jazdy obowiązującym w ciągu roku, tylko to są indywidualne rozkłady jazdy. muszą one mieć odpowiednie wyprzedzenie, czyli to aby jest... można było, ja tylko jeszcze jedno zdanie, tak, aby proszę. Można było na przykład zapewnić możliwość wykupienia biletu na ten pociąg z 30-dniowym wyprzedzeniem, a takie wyprzedzenie jest w internecie, na przykład te osoby, które kupują, czy odpowiednie wydrukowanie rozkładów jazdy i tym i tak dalej, idące te, mówiące te, te sprawy, które są potrzebne, aby rozkład ukazał się jako ogólnodostępny. Chcę jeszcze tylko powiedzieć, że istnieją również tak zwane przewozy okazjonalne, jednodniowe, które nie są ujmowane w ogólnodostępnych rozkładach jazdy. I tu zgodnie z tym, z tą ustawą o transporcie kolejowym, taki termin jest 7-dniowy.
Jeżeli chodzi o pojedynczy jakiś taki, nie wiem, czarterowy pociąg.
Na przykład jakiś wycieczkowy.
Tak. Natomiast jakiś taki błękitny turystyczny jest traktowany jako regularne połączenie, sezonowe, ale regularne. I tutaj ustawa to podkreślmy, nie regulamin Polskich Linii Kolejowych, ale ustawa nakłada taki termin obowiązek wyznaczenia takiego terminu, a wy się do ustawy dostosować musicie i stąd właśnie ten 40-dniowy termin, a zatem błękitny pojedzie do Świnoujścia dopiero 20, nie w ten weekend, ale 23 już, czyli po zakończeniu roku szkolnego. Jak dobrze sobie przypominam, błękitny już pojedzie do Świnoujścia i później w każdy weekend.
I każdy przewoźnik powinien znać te obowiązujące przepisy.
Panie Zbigniewie, to jeszcze ostatnie pytanie dotyczące tłucznia. Ostatnie...
Sporo się dzisiaj naprawdę...
Nawarstwiło się trochę, prawda? Ale później będzie miał pan wolne.
W sprawie... No, mam nadzieję.
W sprawie tłucznia teraz. Otóż mieszkaniec gminy Kobylanka zaalarmował nas, że na drogę gminną zresztą wysypywany jest tłuczeń zakupiony od Polskich Linii Kolejowych. Tłuczeń, który służy jako podkład pod tory, tak to nazwijmy. Ten tłuczeń traktowany jest jako odpad wysoce szkodliwy, ponieważ zbierają się na nim przez lata użytkowania różnego rodzaju substancje, począwszy od tych, które wylewają się z toalet w pociągach osobowych, chemikalia, związki ropopochodne, oleje i tym podobne. W tej sprawie rozmawialiśmy poza anteną z panem Mirosławem Przesiwkiem, wójtem gminy Kobylanka, który mówi, że wszelkie dokumenty dotyczące nieszkodliwości tego tłucznia otrzyma od Polskich Linii Kolejowych. Panie Zbigniewie, jakie są procedury, żeby PLK mogło w ogóle sprzedać tego rodzaju materiał?
Polskie Linie Kolejowe SA nie sprzedają tego rodzaju materiału. My się tym nie zajmujemy. Prowadzone inwestycje, modernizacje torów kolejowych są realizowane przez wykonawców wybranych w przetargach. I każdy wykonawca, który jest wybrany w przetargu, nie tylko zresztą wybrany w przetargu, ale również w całej procedurze przetargowej, wszyscy potencjalni wykonawcy znają, dostają materiały związane z przetargiem, w których jest ujęte, że między innymi jest ujęte, że tymi sprawami związanymi z tłuczniem obowiązują ich odpowiednie procedury i zajmują się oni tymi sprawami. Między innymi cała procedura związana z tak zwanym tłuczniem odzyskanym jest realizowana przez wykonawcę. On, wykonawca mechanicznie, oczyszcza tłuczeń specjalnymi maszynami i ten tłuczeń jest z powrotem wbudowywany w modernizowany tor, a tak zwane zanieczyszczenia składające się między innymi z gleby, kawałków żwiru, piasku oraz innych składników jest przez nich transportowany i oni muszą go zutylizować po wykonaniu wszystkich robót. Ten
rozumiem.
Obowiązek należy do wykonawcy.
Muszę przerwać,
to jest,
bo powiedział pan ważną
rzecz.
Powiedział pan ważną rzecz, że ten tłuczeń po oczyszczeniu jest ponownie wykorzystywany jako podkład pod tory. Jak to się zatem dzieje, że trafia on na drogę gminną w gminie Kobylanka?
Ja nie wiem, czy ten tłuczeń trafił. Ja nie wiem, skąd pan wójt ma tłuczeń. Może to nie jest tłuczeń, tylko to są właśnie te pozostałości.
Rozumiem. No nie, no tłuczeń.
Po oczyszczeniu tłuczenia,
zdjęcia mamy na stronie internetowej.
W którym znajduje się też odpowiedni kamień. My nie odpowiadamy za, ja powiedziałem jako pierwsze zdanie, my nie sprzedajemy tłucznia i to wykonawca.
To jest wykonawca.
Modernizacji. Ten tłuczeń musi zabudować, ewentualnie wykorzystać w innych budowlach.
Rozumiem. Panie Zbigniewie, to tyle na temat tego tłucznia. Dodam jeszcze, że czekamy na odpowiedź w tej sprawie z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ponieważ tam miały trafić odpowiednie dokumenty z gminy Kobylanka i inspektorat miał zadecydować, czy w ogóle i co należy zrobić z tym tłuczniem, czy on się nadaje do takiego wykorzystania, czy też nie. Te informacje, mam nadzieję, w najbliższych programach Czas Reakcji pojawią się. Pan Zbigniew Wolny, Polskie Linie Kolejowe, dziękuję bardzo za rozmowę i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Do usłyszenia. 510-37-36 numer do naszego studia, z trzema dwójkami czujny. Czas Reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Z nami jest pan Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Dzień dobry, panie Macieju, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa, witam panie redaktorze.
Długi tytuł pana kompetencji, ale domyślam się, że chodzi o RODO, tak? Jest pan oddelegowany.
Chodzi oczywiście
do
RODO.
Chodzi oczywiście do RODO. Zaczniemy może od artykułu, jaki pojawił się w prasie, także na portalach internetowych. Za chwilę przejdziemy do zgłoszenia naszego słuchacza, ale od tego artykułu rozpoczniemy naszą dzisiejszą rozmowę. Artykuł, autokar, przepraszam, którym podróżowało 42 uczniów szkoły podstawowej, zderzył się czołowo z ciężarówką i samochodem osobowym. Szpital nie może odmawiać podania informacji, czy dziecko uczestniczące w wypadku zostało do niego przewiezione, powołując się przy tym na ochronę danych osobowych. To nie ma nic wspólnego z RODO. Tak pan tłumaczył, ponieważ rodzice skarżyli się, że dzwonili do szpitali, a dzieci były rozwiezione do różnych placówek i nie mogli uzyskać tych informacji na temat tego, czy nawet dziecko znajduje się w danym szpitalu. To oczywiście nie ma nic wspólnego z RODO. Potwierdźmy to, panie Macieju, ponieważ o tym mówi także artykuł 9 tegoż właśnie RODO, prawda?
Nie ma nic wspólnego z RODO. Tutaj rzeczywiście w całej tej sytuacji związanej z wypadkiem trzeba stanąć i po stronie rodziców, i po stronie szpitala. Bo rzeczywiście jest tak, że szpital nie może telefonicznie przekazywać każdemu informacji na temat każdej osoby. Czyli możemy doprowadzić do sytuacji, w której dzwoni do przychodni sąsiadka, wiedząc o tym, że druga sąsiadka korzysta z tej samej lokalnej przychodni i dowiaduje się o informacji dotyczących stanu zdrowia swojej koleżanki. Więc we wszystkim zdrowy rozsądek. Natomiast tutaj mieliśmy sytuację absolutnie nadzwyczajną, bo rzeczywiście RODO mówi, że w przypadku danych wrażliwych, a informacja o hospitalizacji jest taką daną, możliwe jest ich gromadzenie, jeżeli jest to konieczne dla ochrony żywotnych interesów obywateli. Mówiąc takim językiem prawniczym, a oznacza to w praktyce tyle, że jeżeli jest to konieczne dla ochrony życia bądź zdrowia określonej osoby.
To wtedy nawet przez telefon można uzyskać takie informacje.
To wtedy nawet przez telefon można przekazać informację, o ile ta osoba sama nie jest w stanie oczywiście wyrazić zgody na przetwarzanie danych, przekazać nam tego typu informacji. No i teraz tutaj mieliśmy do czynienia rzeczywiście po pierwsze z dziećmi, bardzo często bardzo małymi, takimi, które oprócz swojego imienia i nazwiska nie znają swojego numeru PESEL, które nie znają swojego adresu zamieszkania, które bardzo często nie wiedzą o tym, że są na coś uczulone, że nie mogą brać określonych leków, że są przewlekle chore na określoną chorobę, jakie leki mogą pobierać, jakich nie mogą pobierać. W związku z tym kontakt z rodzicem, opiekunem prawnym był absolutnie niezbędny. No i oczywiście sytuacja była też nadzwyczajna o tyle, że liczba poszkodowanych była bardzo duża. W związku z tym był rozwieziony po różnych placówkach medycznych na terenie Małopolski. No i oczywiście rodzice, nie można wymagać od rodziców, żeby przez cały dzień jeździli po 12 czy po 15 szpitalach i szukali rodziców. W związku z tym dzieci. W związku z tym we wszystkim potrzebny jest zdrowy rozsądek, ale nie we wszystkich sytuacjach oczywiście tak będzie, że szpital będzie mógł udostępnić tego typu informacje.
Dobrze, teraz czyli to mieliśmy sytuację rzeczywiście nadzwyczajną, chodziło o zagrożenie życia i tutaj szpital być może trochę za bardzo dmuchał na zimne, nie chcąc udzielić tych informacji telefonicznie rodzicom, ale mamy tutaj wyjaśnienie od pana, artykuł 9 RODO zezwala na takie informowanie, jeżeli sprawa dotyczy ochrony życia po prostu
ludzkiego. Dokładnie tak, tylko musimy pamiętać, że my po pierwsze jako szpital. W każdym przypadku musimy dochować najwyższej staranności, żeby jednak starać się tego rodzica zidentyfikować. Mhm. Czasami po prostu poprzez zapytanie, jak dziecko było ubrane, jak dziecko wygląda, czyli taki pogłębiony wywiad, to po pierwsze, a po drugie, szpital nie powinien przekazać informacji innej niż informacja o tym, że w danym szpitalu rzeczywiście przebywa dziecko.
I koniec. I na
chyba
koniec.
Oczywiście, że znów racjonalność, uzyskanie informacji, widzimy, że z dzieckiem jest coś, dzieje się coś bardzo niedobrego,
jest to
konieczne zaratowanie
tak
życia, to wtedy oczywiście jak najbardziej również telefonicznie, więc znów to wszystko zależy od konkretnej sytuacji.
Dobrze, panie Zbigniewie, to teraz przykład z naszego szczecińskiego podwórka. Telefon otrzymaliśmy.
Dzień dobry, mam na imię Grzegorz, dzwonię ze Szczecina. Jestem zbulwersowany faktem takim, że żona moja, z którą jestem w stanie małżeńskim 40 lat, wczoraj złamała palec prawdopodobnie, chce zapłacić za prześwietlenie palca, bo nie wiem, czy jest złamany, czy nie. A pani mi mówi, że żona musi być osobiście, bo tam są dane z dowodu chronione RODO. A ja jestem, zaznaczam, 40 lat w małżeństwie, znam wszystkie dane własnej żony. Jestem zbulwersowany tym faktem, bardzo bym prosił, jakby była możliwość poruszenia tego na antenie. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz, Grzegorz ze Szczecina.
Dziękujemy panie Grzegorzu, to proszę uważnie
teraz
słuchać. Panie Macieju, słuchamy.
To wszystko zależy, tutaj jest przykład o tą racjonalność. To znaczy, jeżeli do przychodni przychodzi ktoś o tym samym nazwisku i mówi nam, że wiem o tym, że tutaj leczy się moja małżonka, o imieniu takim i takim, nie potrzebuje żadnych informacji dotyczących jej samej, chce tylko zapłacić za jej leczenie. To RODO nie ma z tym absolutnie nic wspólnego i taką płatność oczywiście z punktu widzenia RODO przyjmujemy. Ale jeżeli przyszedłby pan i powiedział, że wiem o tym, że tutaj leczy się moja żona i chciałbym odebrać odpis dokumentacji medycznej, to jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku, gdy zostanie wyraźnie upoważniony. Tak samo, jeżeli będzie chciał zażądać wynikającego z RODO prawa do sprostowania danych, zaktualizowania danych, wydania kopii danych, przeniesienia danych do innej przychodni, to też może zrobić, ale potrzebuje wyraźnego umocowania żony, bo znów tego typu informacje nie są konieczne. To był przykład sytuacji, która nie jest konieczna dla ochrony życia.
No rozumiem, ale tutaj chodziło o zarejestrowanie po prostu żony na wykonanie zdjęcia rentgenowskiego złamanej ręki. Pan ma w pamięci wszelkie dane swojej żony, ale mimo to nie mógł to zrobić.
No więc też absolutnie nie było podstaw do tego, żeby nie zarejestrować. W momencie, kiedy to on podaje dane, a nie placówka medyczna podaje dane, bo przecież to jest kierunek przepływu danych od strony pacjenta do placówki medycznej, a nie od strony placówki medycznej
czyli
do pacjenta.
Czyli nasz słuchacz najzupełniej mógł zarejestrować żonę na tego rodzaju
badanie. Jak najbardziej mógł zarejestrować
żonę. Tutaj znowu pewne dmuchanie na zimne wystąpiło być może ze strony placówki medycznej. Co robić, kiedy rzeczywiście placówka medyczna odmawia nam wykonania jakiejś czynności, a jesteśmy przekonani, że zgodnie z RODO możemy tę czynność wykonać? Czy jest jakaś ścieżka, nie wiem, odwoławcza?
No oczywiście ścieżka nieformalna, to jest oczywiście tłumaczenie i korzystanie z tej argumentacji, którą w tym momencie państwu podaję. Ścieżka najbardziej formalna to jest ścieżka skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście postępowanie trwa, prawdopodobnie te parę miesięcy musi potrwać, bo zanim oczywiście nasza skarga wpłynie do urzędu, zanim dojdzie do wszczęcia postępowania, zanim organ wyda decyzję, to musi czas upłynąć. Drugim wariantem jest po prostu skorzystanie z infolinii generalnego prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, byłego generalnego inspektora ochrony danych osobowych. Taka infolinia, numer takiej infolinii dostępny jest na stronie urzędu. Alternatywnie połączenie się z Ministerstwem Cyfryzacji, Departament Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji nie jest tą jednostką, która co do zasady udziela porad prawnych, ale w sytuacjach nadzwyczajnych, a do takich sytuacji nadzwyczajnych należą sytuacje związane z ratowaniem życia bądź zdrowia, na pewno pomocy również nie odmówimy.
No ale nie jest tak. Nie jest tak, chciałbym podsumować tę rozmowę, nie jest tak, że tutaj szpitale, placówki zdrowia, a także inne bezbłędnie posługują się RODO. Zdarzają się błędy, dwa przypadki, które opowiedzieliśmy w tym programie. Panie Macieju, to jeszcze na koniec pytanie od naszego słuchacza. Jakie to mają być upoważnienia do od na przykład współmałżonka czy od kogokolwiek do uzyskania jakichkolwiek danych na przykład w przychodni. Tu chodzi o pewien druk, jak domyślam się, wydany
przepisy
przez te
prawa medycznego,
tak?
Regulują bardzo dokładnie wzór dokumentu uprawniającego do uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej. Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, placówka medyczna musi wiedzieć o tym, że rzeczywiście pełnomocnictwo, upoważnienie pochodzi od pacjenta. W związku z tym w praktyce wnioski takie są przyjmowane, jeżeli są podpisane albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisane tradycyjnie ręcznie imieniem.
Ale przyjmowane są tylko na tych wzorach, tak?
Placówka może przyjąć sobie również inny wzór, ale większość placówek medycznych takimi wzorami oświadczeń dysponuje, przy czym może również przyjąć, uwzględnić ogólne pełnomocnictwo udzielone przez pacjenta. Ale potrzebne jest bardzo wyraźne, przede wszystkim określające, do jakiej dokumentacji uzyskujemy dostęp. I co do tego tutaj nie ma wątpliwości, że rzeczywiście nie może być tak, że każdy uzyska dostęp do naszych danych wrażliwych dotyczących stanu zdrowia.
Pan Maciej Kawecki, koordynator reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji, był naszym gościem. Panie Macieju, dziękuję za rozmowę, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo i trzymam kciuki za wdrażanie RODO przez Państwa, racjonalne i spokojne.
Trochę boimy się tego RODO, zwłaszcza, że przed nami kolejna rozmowa. Dziękuję, panie Macieju, pozdrawiam jeszcze raz.
Pozdrawiam serdecznie.
Z panem Zbigniewem Buczkiem, dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu. Dzień dobry, panie Zbigniewie.
Witam. Dzień dobry panu, witam wszystkich.
Dzień dobry, panie dyrektorze. Otrzymaliśmy informację na jednym z portali społecznościowych. Jeden z jego użytkowników napisał tak. Dzisiaj, a to jest wiadomość z 7 czerwca, dzisiaj na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 3 imienia żołnierza polskiego w Złocieńcu dwóch uczniów tej szkoły poniżyło mojego 8-letniego brata, dwukrotnie ściągając mu na oczach całej szkoły spodnie razem z bielizną. Brat próbował się bronić, czuł się poniżony i bezradny, kiedy poczuł, że jego spodnie wraz z bielizną ponownie lądują na kostkach. Odwrócił się i wymierzył dręczycielowi cios. Ten, nie patrząc na nic, zaczął kopać mojego brata, łamiąc mu przy tym kość piszczelową. Po zajściu wychowawczyni wytłumaczyła go następująco. Ten chciał pomóc bratu, a ten go zaatakował. W oczach pani pedagog winny jest mój brat i na nic zdały się tłumaczenia roztrzęsionego i dręczonego przez tych dwóch uczniów. Od stycznia, w nawiasie napisane, tego roku przychodził do domu z siniakami. Wszystkie te sytuacje były zgłaszane wychowawcy oraz dyrektorowi szkoły i przez moją mamę i przez mojego brata wszystkie były bagatelizowane. Nie do pomyślenia jest to, że nikt z pedagogów nie wezwał karetki, kiedy mój brat płakał i zwijał się z bólu. Zadzwoniono po moją mamę i to tyle. Mama na własną rękę zawiosła mojego brata do oddalonego o 12 km Drawska Pomorskiego na szpitalny oddział ratunkowy, kiedy już nie mógł wytrzymać z bólu. Zdjęcie rentgenowskie potwierdziło złamanie kości piszczelowej. My także mamy zdjęcie tego chłopca. Panie dyrektorze, czy ten opis wydarzeń z 7 czerwca jest prawdziwy?
No więc tak, przede wszystkim chcę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, że w takich okolicznościach muszę reprezentować szkołę, a cały opis jest znacznie przesadzony, bo ja akurat przed sobą mam ten wpis, który mi pan redaktor przeczytał. I zacząłbym od tego, że jest to wpis stworzony przez osobę, która po prostu nie wie, co się wydarzyło. I z całego opisu widać, że jest to troszeczkę fikcja literacka. Zacząłbym od początku. Przede wszystkim nic się nie działo na boisku szkolnym, tylko to było przed szkołą, przed wejściem bezpośrednio do szkoły. Żadnych dwóch uczniów go nie pobiło, tylko to byli dwaj równolatkowie, zaznaczam z całym naciskiem, z klasy pierwszej, którzy bawili się tak zwanego chowanego. Najprawdopodobniej w którymś momencie mieli jakieś różnice zdań, no i prawdopodobnie, bo świadków jako takich nie mamy, mimo tego, że to było przed szkołą i byli nawet uczniowie, doszło pomiędzy nimi do jakiegoś nieporozumienia. To jest następna sprawa. I teraz tak, nie zaprzeczam, że zdarzył się nieszczęśliwy wypadek, I to dość szczególny, bo rzadko się zdarza, że w przypadku takich równolatków dochodzi aż do tak poważnych urazów. Ale oni sami nie są w stanie wytłumaczyć, jak to się w ogóle stało. Powiem tak, chciałem znaleźć uczniów, którzy to widzieli i nauczycieli. Nikt nic takiego z tych, którzy byli blisko, nie zauważył. Uczeń, który był bliżej i nauczyciel, stwierdzili, że nic takiego nie miało miejsca. Nikt tego nie potwierdza. Także cała ta treść, no póki co, nie znajduje pokrycia w rzeczywistości. Mhm. To jest tak. Następna kwestia, że to nie nauczyciel tłumaczył, że jak to jest napisane, bo ja to mam przed siebie, że Mateusz chciał pomóc Wojtkowi, a ten go zaatakował. Tylko to uczniowie taką wersję nam przedstawili. Zresztą żaden nie wiedział, która jest prawdziwa.
Panie Zbigniewie, do zdarzenia doszło przed szkołą?
Tak.
Na jej terenie, czy nie na jej terenie?
Na terenie szkoły, bezpośrednio przed wejściem.
Doszło do dosyć poważnego uszkodzenia ciała. To nie, tak. nie była zabawa, to nie była jakaś zwykła...
Ja wiem, że to nie była... Inaczej, oni w trakcie zabawy stracili jakby kontrolę nad tym.
Rozumiem, ale doszło do poważnego uszkodzenia ciała, tak. Jakim jest złamanie.
No i nie zaprzeczam tym.
Rozumie pan. Co szkoła zrobiła w tej sprawie? Żeby wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do poważnego uszkodzenia zdrowia?
No w pierwszej kolejności rozmawialiśmy z nauczycielami, którzy mieli dyżur, z uczniami, którzy byli bezpośrednio w to zaangażowani i no, najprawdopodobniej tak to szybko się zdarzyło, że na dobrą sprawę nie wiadomo, jak to do końca wyglądało.
Czyli, czyli nie wiadomo, czy szkoła zgłosiła tę sprawę na policję?
Szkoła najpierw zgłosiła sprawę do rodziców, bo to generalnie my jesteśmy z urzędu powinniśmy to zgłosić i to zrobiliśmy. Natomiast decyzja ostateczna, co z tym robić, należy do rodziców.
Nawet jeżeli byłoby to tak poważne uszkodzenie ciała, że doszłoby na przykład do utraty przytomności albo jeszcze czegoś gorszego, to tylko rodzice decydują, czy zgłaszać to na przykład na policję
i to jeszcze raz powtarzam,
skierować ewentualnie do prokuratury.
Bo może zostałem źle zrozumiany. Powiedziałem, że zgłosiliśmy to na policję, że coś takiego miało miejsce, natomiast dalszy bieg sprawy zależy od rodziców. Czy oni będą chcieli z tego robić większy problem, czy nie?
Rozumiem, czyli szkoła zgłosiła sprawę na policję. I jeden z artykułów kodeksu karnego mówi o nieudzieleniu pomocy w podobnych sytuacjach.
A w którym miejscu to miało miejsce?
Czy szkoła tak udzieliła pomocy temu chłopcu?
Nie, więc już tłumaczę. Bo akurat ja byłem przy tej sytuacji. Uczniowi została udzielona ta pierwsza pomoc polegająca na tym, że zobaczyliśmy, co się dzieje. Uczniowi zdjęliśmy skarpetę, bo nie potrafił określić miejsca, które go boli. Oglądaliśmy go i proszę teraz posłuchać dokładnie. Na nodze nie było praktycznie żadnych śladów. No każdy z nas wie, że jakieś drastyczne złamanie, czy w ogóle złamanie w zasadzie powinno być oznaczone jakimś zaczerwienieniem.
Nie zawsze, panie Zbigniewie, jeżeli chłopiec skarżył się na ból, to należało wezwać moim zdaniem karetkę pogotowia, która by go odwiosła na dodatkowe badania.
Rodzice nieraz nie życzą sobie wzywania karetki. Czy my karetkę wezwiemy, czy nie, to jest decyzja rodziców. Chyba, że byłby
Czy w tej sytuacji rodzice chłopca powiadomieni o wypadku nie życzyli sobie, żeby szkoła wezwała karetkę?
Matka, do której się dodzwoniliśmy po kilkunastu minutach, powiedziała, że go odbierze sama.
Mhm. Pan Artur do nas zadzwonił, halo?
Witam serdecznie, ja mam tylko takie pytanie. Odnośnie tego dziecka, które jest napastnikiem, jak ważni są jego rodzice? Bo tak naprawdę wydaje mi się, że wszyscy chcą zatuszować tą sprawę, tak? Nikt nic nie widział tego, wszyscy siedzą cicho, bo wydaje mi się, że rodzice dziecka napastnika są bardzo ważni w tej miejscowości społecznej. I tylko tyle mam chciałem powiedzieć.
Rozumiem, dziękujemy bardzo za telefon.
To znaczy ja z różnych powodów o rodzicach mówić po prostu nie chcę.
Nie będziemy oczywiście o tym mówić, ale panie Zbigniewie, musimy ustalić pewne fakty. Doszło do poważnego uszkodzenia ciała na terenie szkoły.
Nie zaprzeczam.
W wyniku bójki. Na pewno szkoła powiadomiła o tym policję, tak?
Zgadza się.
Nie wiemy, jakie kroki podjęła policja. Może dowiemy się o tym. Jakie?
Po, Policja zrobiła wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania tych uczniów, ale co się wydarzyło dalej, powiedzieć nie mogę.
No dobrze, rozumiem. I również szkoła zawiadomiła niezwłocznie rodziców z pytaniem natychmiastowym, to znaczy, czy wezwać karetkę pogotowia.
Powiem tak, żeby być już do końca w prawdzie. Tak, co prawda chwilę to trwało, bo na pierwsze telefony matka nie odpowiadała. Dopiero chyba na drugi czy trzeci telefon dodzwoniliśmy się i wtedy powiedziała, że po niego przyjedzie.
Czyli nie zadzwoniliście od razu na pogotowie, tylko najpierw do
dokładnie do rodziców. Ja mogę panu powiedzieć.
Po kilku telefonach dopiero udało się uzyskać połączenie, tak?
Nie chcę dać się złapać za słowo, bo to dzwoniły...
Ustalamy fakty, panie Zbigniewie. I musimy na tym zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. Będziemy oczywiście teraz, być może będziemy tę rozmowę kontynuowali. Prosimy być może świadków tego wydarzenia o telefony do nas, jak było naprawdę. Sprawa wydaje się poważna.
To znaczy, tylko ja miałbym taką jeszcze uwagę, że jeżeli te telefony będą i jakieś uwagi...
I maile.
Czy maile, to lepiej, gdyby były one podpisane, bo naprawdę trudno jest...
Ale my także jako radio gwarantujemy państwu anonimowość. Pan Zbigniew Buczek, dyrektor szkoły podstawowej numer 3 w Złocieńcu,
był naszym gościem. Bo jeżeli ktoś pisze o sytuacji z Tarnobrzegu czy z Rzeszowa, to jest to chyba mało wiarygodne.
Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia. To był Czas Reakcji. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.